Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. No Rules, Rules. Netflix i kultura reinwencji to książka z pogranicza zarządzania, kultury organizacyjnej i studium przypadku. Reed Hastings, współzałożyciel i wieloletni szef Netflixa, napisał ją wspólnie z Erin Meyer, profesorką INSEAD, znaną z badań nad komunikacją międzykulturową. Autorzy opisują, jak firma przeszła drogę od wypożyczalni DVD do globalnej platformy rozrywkowej, budując przy tym system pracy wyraźnie odmienny od tradycyjnej korporacji. Nie jest to jednak prosty manifest przeciw wszelkim zasadom. Tytułowe bez reguł oznacza raczej zastępowanie szczegółowych procedur jasnym kontekstem, odpowiedzialnością i wysokimi wymaganiami wobec ludzi. Książka wyjaśnia kolejność tego procesu. Najpierw zwiększa się gęstość talentu, potem rozwija szczerość w komunikacji, a dopiero później ogranicza kontrolę. Hastings i Meyer analizują także koszty takiego modelu, w tym presję wynikającą z bardzo wysokich standardów. Celem jest pokazanie mechanizmów kultury Netflixa, a nie przedstawienie uniwersalnej recepty dla każdej organizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, gęstość talentu jako warunek ograniczenia biurokracji. Najważniejszym fundamentem modelu Netflixa jest gęstość talentu, czyli świadome budowanie zespołów złożonych z osób o bardzo wysokich kompetencjach, samodzielności i zdolności do współpracy. Autorzy wychodzą z założenia, że liczne firmowe procedury powstają dlatego, iż organizacja próbuje zabezpieczyć się przed nierówną jakością decyzji i wykonania. Jeżeli w zespole dominują osoby wymagające stałego nadzoru, reguły stają się sposobem ograniczania błędów. Netflix próbował odwrócić tę logikę. Zamiast dodawać kontrolę, starał się podnosić jakość obsady stanowisk, płacąc konkurencyjnie i rozstając się z pracownikami, których wyniki były jedynie wystarczające w stosunku do potrzeb firmy. To podejście jest celowo kontrowersyjne, ponieważ odrzuca przekonanie, że lojalność, wysiłek lub długi staż same w sobie uzasadniają utrzymanie zatrudnienia.
Kryterium kolejnym przede wszystkim to, czy dana osoba wzmacnia zdolność zespołu do rozwiązywania trudnych, twórczych problemów.
Gęstość talentu nie oznacza przy tym tolerowania destrukcyjnych zachowań u wybitnych specjalistów. Kompetencje muszą iść w parze z konstruktywnym wpływem na współpracowników. Dopiero w takim środowisku można rozsądnie przekazywać ludziom większą swobodę, bez ryzyka, że brak formalnej kontroli szybko zamieni się w chaos. Po drugie, radykalna szczerość i zasady udzielania użytecznej informacji zwrotnej. Drugim filarem kultury Netflixa jest kandor, czyli bezpośrednia, szczera komunikacja. Autorzy odróżniają ją od bezrefleksyjnej ostrości lub publicznego zawstydzania. Jej celem ma być poprawa decyzji, jakości pracy i współpracy, a nie demonstrowanie przewagi nad drugą osobą. Książka przedstawia prostą ramę 4A, pomocną w dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej. Osoba przekazująca opinię powinna chcieć pomóc oraz mówić o sprawach, na które odbiorca może realnie wpłynąć. Odbiorca ma natomiast wysłuchać z uznaniem, a następnie zdecydować, czy przyjąć wskazówkę, czy ją odrzucić.
Szczerość nie znosi samodzielnego osądu, ponieważ nie każda rada musi być trafna.
Jej wartość polega na tym, że istotne informacje nie zostają ukryte z obawy przed konfliktem lub urażeniem czyichś ambicji.
W tradycyjnych organizacjach krytyczne uwagi często płyną wyłącznie w dół hierarchii.
Netflix promuje model, w którym pracownik może otwarcie zakwestionować opinię przełożonego, jeśli robi to rzeczowo i w interesie firmy.
Taka praktyka wymaga bezpieczeństwa psychologicznego, ale również dojrzałości. Bez niej otwartość może przekształcić się w niepotrzebną brutalność.
Hastings i Meyer podkreślają więc, że szczerość jest umiejętnością rozwijaną stopniowo, a nie hasłem, które da się wprowadzić jednym komunikatem. Po trzecie,
wolność i odpowiedzialność zamiast formalnych zatwierdzeń. Po zwiększeniu gęstości talentu i poziomu szczerości Netflix ograniczał część tradycyjnych mechanizmów kontroli. Najbardziej znane przykłady to brak sztywnego limitu urlopowego, rezygnacja z rozbudowanej polityki wydatków oraz ograniczanie konieczności uzyskiwania akceptacji przełożonych. Zasada dotycząca kosztów została ujęta możliwie prosto, działa i w najlepszym interesie Netflixa. Nie oznacza to, że firma uznaje każdy wydatek lub każdą decyzję za dopuszczalną. oznacza, że pracownik ma najpierw rozumieć cele, konsekwencje i ograniczenia biznesowe, a następnie sam podjąć odpowiedzialną decyzję. To przejście od kontroli do kontekstu jest jednym z najbardziej praktycznych wątków książki. Gdy organizacja usuwa procedurę, nie może pozostawić pustki interpretacyjnej. Menedżerowie muszą często rozmawiać o tym, co w danej sytuacji jest stosowne, jakie są priorytety i gdzie przebiegają granice. W przeciwnym razie swoboda będzie pozorna albo zostanie wykorzystana w sposób szkodliwy dla zespołu. Polityka nieograniczonych urlopów dobrze pokazuje tę zależność. Bez jasnego przykładu ze strony liderów pracownicy mogą obawiać się odpoczynku albo brać wolne w momentach szczególnie trudnych dla współpracowników. Wolność nie jest więc przeciwieństwem odpowiedzialności. W ujęciu autorów mają wzmacniać, lecz tylko wtedy, gdy opiera się na zaufaniu, informacji i konsekwencjach. Po czwarte, prowadzenie przez kontekst i decyzje podejmowane przez osoby najbliżej problemu. Książka przeciwstawia zarządzanie przez kontrolę zarządzaniu przez kontekst. W pierwszym modelu przełożony wydaje instrukcje, zatwierdza kolejne kroki i minimalizuje odchylenia od planu. W drugim lider wyjaśnia strategiczne cele, ryzyka, dane finansowe oraz priorytety, aby pracownicy mogli samodzielnie działać w zgodzie z kierunkiem firmy. Netflix uznaje, że w szybko zmieniającej się branży rozrywkowo-technologicznej centralne zatwierdzanie wielu decyzji spowalnia firmę i oddala wybór od osoby posiadającej najlepszą wiedzę o konkretnym problemie. Autorzy nie twierdzą, że liderzy mają przestać podejmować decyzje. Ich rola przesuwa się jednak z wydawania instrukcji ku tworzeniu warunków dla dobrych decyzji innych osób. W praktyce wymaga to szerokiego dzielenia się informacjami, w tym niewygodnymi danymi o sytuacji firmy. Wymaga także wyraźnego określania, które decyzje mają charakter odwracalny, a które wymagają większej ostrożności. Netflix zachęca pracowników do stawiania przemyślanych zakładów. Nie każda taka decyzja przyniesie dobry rezultat, ale organizacja ma uczyć się szybciej, jeśli błędy są omawiane otwarcie zamiast ukrywane. Ten mechanizm wyjaśnia, dlaczego sama likwidacja zatwierdzeń nie wystarczy. Bez kompetencji, dostępu do kontekstu i gotowości do rozliczenia skutków autonomia staje się tylko przerzuceniem odpowiedzialności z menedżera na pracownika. Na koniec, granic modelu Netflixa oraz wpływ różnic kulturowych na jego wdrażanie. No rules. Rules nie przedstawia kultury Netflixa jako rozwiązania, które można mechanicznie skopiować w każdym przedsiębiorstwie. Autorzy pokazują, że model wyrastał z konkretnej historii firmy, jej konkurencyjnego rynku oraz pracy opartej na twórczości, technologii i szybkim podejmowaniu decyzji. Dorobuje organizacjach o wysokim ryzyku operacyjnym, na przykład w ochronie zdrowia, lotnictwie czy sektorze silnie regulowanym. Część procedur jest niezbędna dla bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Równie istotne są koszty społeczne modelu. Praktyka rozstawania się z osobami o wystarczających, ale nie wyjątkowych wynikach, może zwiększać klarowność standardów, lecz może także tworzyć poczucie niepewności. Nie każda osoba dobrze funkcjonuje w środowisku, gdzie oczekuje się stałej samodzielności, widocznego wpływu i gotowości do otwartego sporu. Ehrenmayer wnosi do książki perspektywę międzykulturową, szczególnie przy opisie globalnej ekspansji Netflixa. Bezpośrednia krytyka, stosunek do hierarchii oraz gotowość do samodzielnej decyzji są różnie interpretowane w poszczególnych krajach. Dlatego globalna firma nie może zakładać, że ten sam sposób przekazania informacji będzie wszędzie rozumiany identycznie. Zasadnicze wartości mogą pozostać wspólne, ale praktyki komunikacyjne muszą uwzględniać lokalny kontekst. To ważne zastrzeżenie czyni książkę bardziej użyteczną niż bezkrytyczny opis jednej kultury korporacyjnej. Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla liderów, osób zarządzających zespołami kreatywnymi i technologicznymi, specjalistów HR oraz czytelników zainteresowanych kulturą organizacyjną. Przyda się również pracownikom, którzy chcą lepiej rozumieć, dlaczego niektóre firmy ograniczają formalne procedury, a jednocześnie podnoszą wymagania wobec samodzielności i wyników. Jej praktyczna wartość nie polega na zachęcie do natychmiastowego zniesienia regulaminów urlopowych czy akceptacji wydatków. Ważniejsza jest sekwencja rozumowania najpierw jakość zespołu, potem szczera komunikacja, następnie szeroki dostęp do kontekstu, a dopiero na końcu mniej kontroli. Czytelnik może dzięki temu ocenić, które zasady w jego organizacji rzeczywiście chronią ludzi i jakość pracy, a które istnieją jedynie z przyzwyczajenia. Na tle wielu książek biznesowych No Rules, Rules wyróżnia się konkretnym, czasem niewygodnym spojrzeniem na cenę autonomii.
Nie obiecuje, że zaufanie rozwiązuje wszystkie problemy, ani nie ukrywa, że kultura wysokiej wydajności może być wymagająca. Atutem jest też połączenie relacji współtwórcy Netflixa z analityczną perspektywą Erin Meyer, zwłaszcza w części dotyczącej różnic między krajami. To nie jest neutralny podręcznik zarządzania, lecz przejrzyste studium radykalnego modelu. Najlepiej czytać je jako zestaw pytań i mechanizmów do krytycznego zastosowania, a nie jako gotowy wzór do bezpośredniego kopiowania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Reed Hastings, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.